Wracamy do studia. Cały czas naszym gościem Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. No to panie ministrze, porozmawiajmy teraz o polityce, prawdziwej polityce, czyli budowaniu Rzeczypospolitej. Na początku budujemy kanał przez przekop, przez Mierzeję Wiślaną. Budujemy go powoli, żmudnie i z trudem. Kilka dni temu, 10 stycznia, 5 dni temu dotarła do nas informacja, Komisja Europejska może zablokować przekop Mierzei Wiślanej w Zatoce Gdańskiej. 5 dni minęło i jaka jest sytuacja?
No, oczywiście te informacje nie były prawdziwe, były wyolbrzymione, jeśli chodzi o Komisję Europejską, bo Komisja Europejska zwróciła się z pytaniem do nas o raport oddziaływania na środowisko i o zgodność, jeśli chodzi o realizację pod kątem środowiskowym. W związku z tym w dniu wczorajszym została odesłana odpowiedź, czyli te odpowiedzi na pytania, które zostały zadane. Nie były one przez nas przygotowywane, ale przez konsorcjum ekologów, które wykonywało tę inwestycję, które jasno i w sposób oczywisty wskazuje, że nie ma żadnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Wobec takie czego pytania, nie ma żadnych podstaw ku temu, aby tą inwestycję można było wstrzymać. No.
Pan minister tak jednoznacznie zaprzecza, że aż zaczyna mieć wątpliwości. Panie ministrze, to jest typowa sytuacja, że Komisja Europejska prosi o takie stanowisko, prosi o taką dokumentację?
Oczywiście nic w Komisji Europejskiej nie jest rutynowe. Wiemy, że część krajów robi jedno, innym tego nie można uczynić. Ja gorąco wierzę, że nie jest to pokłosie wpływu rosyjskiego, jeśli chodzi o komisję. Wiemy, że taki wpływ był. Było spotkanie komisarza z jednym z ministrów Federacji Rosyjskiej w sprawie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Dostaliśmy na tą okoliczność pismo. Odpowiedzieliśmy, że możemy negocjować wszystko z Komisją Europejską, ale nie chcielibyśmy, aby był to wpływ rosyjski na tą inwestycję, bo wiemy, że tam nie ma żadnej merytorycznej rozmowy, tylko i wyłącznie polityczne aspekty i kwestia zablokowania możliwości otworzenia wejścia na Zalew Wiślany. W związku z czym ta odpowiedź, którą przesłaliśmy, jest absolutnie merytoryczna, z założeniami i z elementami strategicznymi dla naszego państwa.
Powiedział pan minister, że ma
otworzenia
wiarę, że to, co robi Komisja Europejska, nie jest motywowane czy pisane na Kremlu, że Bruksela nie realizuje moskiewskiego scenariusza wobec przekopu Mierzei Wiślanej, ale wiara zakłada, że być może rozum mówi coś innego, że być może jest tak, że odpowiednik komisarz europejski, nie chcę się w to wiedzieć, ale dyskutując z krajem członkowskim, posiłkuje się opiniami kraju trzeciego.
No, nie chcę dzisiaj spekulować na ten temat. Wydaje się, że ta odpowiedź, którą przesłaliśmy, powinna mieć w 100% akceptację Komisji Europejskiej i gorąco w to wierzę, z założeniem, że nie jest to obcy wpływ. Dlatego też po prostu czekamy z realizacją. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to nam w ogóle nie hamuje bieżących prac. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania poszczególnych zgód. Przetarg już się odbył, znaczy został ogłoszony. Czekamy na oferty. 7 marca terminowo mamy otworzyć te oferty, zobaczyć kto złoży i jakie będą kwoty na tą realizację. Później oczywiście w terminie ustawowym on jest zależny od ewentualnych odwołań, czy całej procedury KPA, czy też ustawy o zamówieniach publicznych na wybór wykonawcy, podpisanie umowy i faktyczne rozpoczęcie rozpoczęcie realizacji prac, więc na pewno w tym roku to się stanie, natomiast jeszcze parę miesięcy przed nami co do już w pełnego rozpoczęcia tej inwestycji.
Gościem Papunia Wnet, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. To panie ministrze, a jakie właściwie prawne możliwości ma Federacja Rosyjska, żeby blokować ten przekop?
Żadnych.
Tylko nacisk polityczny.
Oczywiście.
I pozakulisowe wpływy.
Między innymi również wykorzystywanie środowisk ekologicznych, bo przecież wiemy...
Nie wiążą nas jakieś umowy, które by wcześniej były podpisane przez poprzednie rządy, co to zachowania naturalnego środowiska Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej. Nie ma takich aktów, na których mogłaby się Rosja oprzeć?
Nie ma.
Nie ma.
Nie ma, tu jednoznacznie mogę potwierdzić, że nie ma takiego zagrożenia. Oczywiście ze strony rosyjskiej cały czas jest, bo podnosi się oddziaływanie transgraniczne, konwencje o swobodnym dostępie do morza i tak dalej, i tak dalej. No, ze strony strona rosyjska naprawdę za nic ma to wszystko, realizując Nord Stream 1, teraz Nord Stream 2, więc proszę zwrócić uwagę, że dla nas jest wiążące prawo, przede wszystkim prawo środowiskowe. Te wszystkie elementy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, wobec czego mamy pełne podstawy ku temu, aby po prostu zrealizować i zrealizujemy to, bo to jest chyba największy dla Polski wstyd, aby tyle lat, bo to już projekt, przecież mówiono o tym przed wojną, nie mówiąc o całej komunie, gdzie wszyscy budowali przekop, więc to żaden wyczyn to nie jest, to jest po prostu rzecz oczywista dla każdego Polaka, że
regionalni posłowie Platformy Obywatelskiej z województwa warmińsko-mazurskiego sami stawiali kamień, który miał być kamieniem węgielnym przekopu Mierzei Wiślanej, no ale wydaje się, że że polityka rosyjska ma jakiś wpływ, skoro Radio Z informowało, że urzędnicy unijni chcą gruntownie przeanalizować wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie pozwolenie i zapoznać się z argumentacjami przemawiającymi za tą inwestycją, za przekopem Mierzei Wiślanej. Poza tym pismem i odpowiedzią ministerstwa, czy pan minister spotkał się z odpowiednim komisarzem odpowiedzialnym za tą sprawę, żeby spojrzeć mu prosto, głęboko w oczy i zapytać się, o co panu chodzi, albo pani?
Jak odpowiadając, jak na spowiedzi, tak, spotkałem się z komisarzem w tej sprawie. Oczywiście to był cały proces, jeśli chodzi o inwestycje. Wielokrotnie odpowiadaliśmy na różne pytania. Ja osobiście z komisarzem się spotkałem. Trwały spotkania w komisji, już nie mówiąc o innych miejscach spotkań, jeśli chodzi o agendy Helkomu, czy Marpolu, czy innych instytucji, które również się tym zajmowały.
I co natomiast odpowiedział komisarz?
Natomiast, no, jak to zawsze u komisarza bywa. No, nic konkretnego.
Ja nie wiem, jak bywał komisarz.
Nic oczywistego i konkretnego. Oczywiście myśmy też zakładali, że na tych etapach spotkań przecież byliśmy w trakcie realizacji i przygotowywania poszczególnych dokumentów. Jeszcze nie było projektu, jeszcze nie było raportu oddziaływania na środowisko, nie było badań, dodatkowo nie było przecież badań związanych z dnem bentosem, czy morfologią całego toru żeglugowego. Dodatkowym elementem stanowi przecież Elbląg i pogłębienie tego
tutaj
toru.
Tutaj już nie mam powiedzieć, ale żeby ta dyskusja była jasna z naszym gościem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej. Czy Bruksela ma w ogóle takie możliwości prawne i mechanizmy, żeby budowę zablokować? To jest realna groźba, tylko faktycznie patrząc, nie politycznie.
Znaczy faktycznie może tylko i ze względu na pogwałcenie prawa w świetle oddziaływania na środowisko. Czyli jeżeli inwestycja nie jest realizowana w oparciu o normy środowiskowe, to w tym momencie może to zrobić. Z żadnego innego powodu. Natomiast
a my normy mamy bardzo wygórowane i będziemy ich, rozumiem, przestrzegać.
Tak, jak oczywiście to było stwierdzone, że jeszcze takiego raportu z takimi obostrzeniami nie było w Polsce. W związku z tym jesteśmy na to gotowi, przygotowani do jego realizacji i jeszcze raz potwierdzam, że to jest do zrealizowania i my to zrobimy.
W tle po marszałkowskiej państwo pewnie mogą usłyszeć, przesuwają się kolumny na sygnale. My niestety nie widzimy jeszcze, kiedyś będzie nowe studio, będziemy mogli patrzeć z okien na Marszałkowską i Świętokrzyską i na bieżąco relacjonować natężenie ruchu w centrum Warszawy, ale tego jeszcze nie możemy, bo jeszcze jesteśmy w studio numer 1, a studio numer 2 dopiero w planach, ale mam nadzieję, że na wiosnę stanie i będzie można patrzeć na ruch miejski. Czyli tu mamy załatwione, mamy bardzo rygorystyczną opinię oddziaływania na środowisko, tylko pytanie, czy niezbyt, czy nie aż nazbyt rygorystyczną, bo tam jest kilkaset obostrzeń, zdaje się.
No właśnie.
I kto to zrobi?
Zostało to przygotowane przez konsorcjum ekologów, którzy to realizowali, zrobili to z niezwykłą pieczołowitością.
To myśmy się na to zdecydowali.
To nie są aż tak trudne rzeczy do zrobienia i kosztowne. W związku z tym zawarliśmy to w naszym programie, że wykonamy te wszystkie działania, zakładając, że będzie to w 100% zgodne z normami środowiskowymi i po prostu przystępujemy do budowy tego kanału z zachowaniem wszelkich norm.
Nie czytałem całego tego dokumentu, on ma kilkaset stron, więc niestety się z nim nie zapoznałem, ale pierwsza myśl jest taka, jakie będą koszty takiej inwestycji, skoro jest tak wiele obostrzeń, tak wiele ekologicznych warunków, które inwestor będzie musiał spełnić, no to zapłacimy za ten przekop jakieś niebotyczne pieniądze.
Znaczy, nie ma takiej możliwości, ponieważ kwestie środowiskowe mają swoją cenę i wycenę, jeśli chodzi o realizację. Jeszcze raz mówię, że w kosztorysie inwestorskim ujęliśmy tego typu koszty, a w świetle realizacji zgodnie z dyrektywami unijnymi i polskim prawem chcemy tą budowę wykonać w taki sposób, aby nie było żadnych w stosunku do nas zarzutów właśnie pod kątem środowiskowym.
Powiedział pan minister, że mówi szczerze jak na spowiedzi, no to ja na tą szczerość będę liczył, zadając następne pytanie. Kto będzie wykonywał ten przekop i czy będzie tam zaangażowana jakaś firma z Rosji?
No oczywiście, to jest pytanie przyszłościowe. Przetarg został ogłoszony w ostatnim dniu zeszłego roku, więc trwa to postępowanie. Zobaczymy, jakie oferty wpłyną. Jest to przetarg otwarty, publiczny.
Nie wierzę, żeby ministerstwo nie sądowało rynku.
Oczywiście, że nie sądujemy, ponieważ dopiero przed nami cały proces i nikt dzisiaj nie wie dokładnie, kto będzie oferował.
A może się nikt nie
oferował.
Może nikt nie będzie chciał robić przekopu
również
w tak trudnych warunkach.
Również taka możliwość może być, jednak zainteresowanie jest dość duże, jeśli chodzi o pobieranie materiałów związanych z dokumentacją, zresztą z dokumentacją i z przygotowaniem oczywiście kosztorysów, no bo to trzeba będzie, firmy to wycenią i podadzą kwoty wykonania. Oczywiście.
Ale kwota już padała, także z ust pana ministra.
880 to jest oczywiście kosztorys inwestorski, więc on zakłada, że w takich granicach będziemy to wykonywać. Zweryfikuje
i to się
to,
nie zmieniło po opinii?
Nie, to się oczywiście nie zmieniło, natomiast zweryfikuje to już sam przetarg i no po to są przetargi organizowane, żeby nie budować za jak gdyby ocenę własną inwestora, ale poprzez rynek. Może być taniej, może być drożej. To jest już sprawa najbliższych miesięcy i otwarcia tych ofert. Poczekajmy chwilę, na pewno to zostanie upublicznione, na pewno będzie się cieszyło ogromnym zainteresowaniem,
a jakie
bo sprawa
mamy,
jest powszechnie znana.
Tylko w tej kadencji opóźnienie w realizacji tego projektu?
Nie mamy żadnego.
Jesteśmy
zgodnie z planem, czyli termin zakończenia to jest 2022 rok. I tak założyliśmy i na dzień dzisiejszy i tak chcemy podpisać umowę z wykonawcą.
są takie inwestycje, które mają charakter strategiczny, warto je rozpoczynać, jak to było w przypadku gazoportu jeszcze za czasów jednego rządu, żeby inwestycja była tak daleko zaawansowana, żeby już nie opłacało się następcy z niej wycofać. Czy pan minister zakłada, że pierwsza łopata zostanie nie taka medialna łopata, jak już było, gdzie przychodzą politycy, ministrowie i wbijają srebrne albo złote łopaty i pokazują, że już się coś dzieje, tylko taka realna, wbita przez wykonawców, przez pracowników, przez robotników, żeby była wbita przed wyborami.
No żeby oczywiście, oczywiście, że tak, bo podpisanie...
To przetarg
to już
kiedy?
Biegną,
rozstrzygnięcie przetargu kiedy?
7 marca jest terminowe otwarcie ofert. Do tego potrzeba, jeżeli będą odwołania, jeżeli ich nie będzie, to determinować będzie dalszy postęp pracy przy wyborze oferenta. Ja zakładam, można tak powiedzieć, 3 do 4 miesięcy, jeśli biorąc pod uwagę odwołania, ewentualne dopytywania, czy uwagi wnoszone na etapie właśnie wyboru oferenta się pojawią. Nie opóźni, tylko przesunie nam termin podpisania umowy, więc około września już ostatecznie ta umowa będzie podpisana.
I będą mogły wjechać koparki.
I to już wykonawca realizuje, aż do odbioru.
A wybory październik, listopad, więc być może ruszą prace przed...
To jest ważny termin politycznego. Oczywiście, że tak, przy czym proszę zwrócić uwagę, myśmy rozpoczęli budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną w 2007 roku. To Jarosław Kaczyński jeszcze jako premier podjął tą decyzję
się
i nic się nie zmieniło z naszego punktu widzenia.
Tylko 8 lat nic było robione, bo był inny rząd, więc może warto doprowadzić tę inwestycję do tego momentu, kiedy już nie będzie można się tak łatwo z niej wycofać. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie na sam koniec, ale to jest początek też długiej debaty z panem ministrem na antenie Radia Wnet. Czy widział pan stępkę pierwszego promu w ostatnim czasie?
O, panie redaktorze, to jak ona wygląda? Stępką żyjemy cały czas. Ja pragnę zapewnić, że ta stępka staje się integralną częścią statku. Oczywiście myśmy mówili, że ten element stępki ma też charakter symboliczny.
Chodzi oczywiście, proszę państwa, o pierwszy element konstrukcyjny pierwszego promu, który wbudują polskie stocznie. Takie uroczyste położenie stępki odbyło się w roku 2017
w połowie.
I ona tak leży i chyba leży cały czas. Samotna, biedna, opuszczona.
Tak poetycznie tak, to zabrzmiało. Natomiast panie redaktorze, oczywiście, że nie, ponieważ jeszcze raz mówię, że proces budowy tego promu jest wpisany w program Batory, czyli w cały proces odbudowy przemysłu stoczniowego. Polscy armatorzy, którzy posiadają kilkanaście promów do wymiany w najbliższym czasie, czyli w okresie 15-20 lat, będą potrzebowali 10 promów bałtyckich. W związku z tym to jest ogromny rynek, który potrzebny jest na to, aby rozpędzić rynek stoczniowy.
Żeby tylko buksuje, bo tutaj opóźnienie chyba już jest, panie ministrze, w realizacji.
Ależ o to chodzi, że nie ma opóźnienia, bo zakładaliśmy sobie przełom roku 2021-2022 zostanie ten prom wprowadzony do żeglugi. W związku z tym nie jesteśmy w żaden sposób zagrożeni tym terminem. Natomiast oczywiście ten etap wstępny, czyli rozpoczęcie cięcia blach, spawania, czy już rozwiązań związanych z napędem i to, co będzie budowane na pochylni, no to jest element, który jest najbardziej taki sensytywny w tej inwestycji. W związku z tym jeszcze raz chciałem powiedzieć, że ten prom zostanie zbudowany, a ponieważ ministerstwo stało się od paru tygodni właścicielem stoczni, które mają realizować,
mamy już w obszarze czerwcu swoim... harmonogram, w połowie 18 roku kadłub montowany na pochylni, w 19 roku wodowanie, w 20 roku oddanie do PZB. Mamy 1 stycznia 2019 roku, jak rozumiem, kadłub montowany na pochylni zdaje się nie jest, panie ministrze.
No to już ustalaliśmy, że zmiana tego terminu wynika z przebudowy, z wydłużenia, z konieczności wydłużenia tego promu, ponieważ konkurencja na Bałtyku przeszła na znacznie większe statki. W związku z tym ta modernizacja, ta przebudowa projektowa zabrała nam pół roku, jeśli chodzi o budowę. W tym czasie również do inwestycji zgłosiła swoją chęć uczestnictwa Polska Żegluga Morska, która do tej pory nie miała wydajności i zdolności produkcyjnych z powodu ogromnego zadłużenia, które poprzednicy pozostawili. W tym roku osiągnęła swoje możliwości rozwojowe i ponieważ jesteśmy już w 100% zintegrowani, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, armatorów, jak również instytucje finansowe, bo na tą okoliczność została powołana specjalna spółka, która jest wyposażona w środki FRS, Fundusz Rozwoju Spółek. Dlatego też na początku lutego chcemy przedstawić pełną koncepcję i strukturę, zaawansowanie budowy, projektowania budowy promu, jak również przyszłe funkcjonowanie stoczni Gryfia czy stoczni Szczecińskiej, właśnie już w 100% będące w naszej jurysdykcji i wpisane w program rozbudowy stoczni. Dlatego zapraszam państwa, a przede wszystkim pana redaktora do uczestnictwa w tym.
Gdybym powiedziałbym rychło w czas, ale złośliwy nie jestem i tego oczywiście nie powiem, ale przygoda finansowania budowy promu przez Fundusz Mars, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest długa i piękna epopeja. Wędrówki polskiego
redaktorze, przemysłu stoczniowego. Bardzo szybko się likwiduje stocznie. Tak zlikwidowano. No nie wynika z tego powodu, że nie ma rynku, bo rynek jest. Jeśli chodzi o budowę, potrzeba do wymiany 10 promów PŻB, które ma finansowanie i chce to finansować realizację tej inwestycji. Jest to rynek wzrostowy, który się cały czas rozwija. Jeden jest problem. Stocznie znajdują się w złej kondycji. Nie można tego zrobić od tak czarodziejską różką, bo natychmiast zablokuje nas Komisja Europejska, która przecież przy tej okazji wprowadziła ogromne obostrzenia w Polsce, nie mówiąc już o 2008 roku, gdzie z tego powodu niedozwolonej pomocy publicznej zlikwidowano stocznie. Jeszcze raz pragnę zapewnić, panie redaktorze, że stocznie będą funkcjonować i będą budować te statki, bo jak my ich nie wybudujemy, to je wybudują po prostu Chińczycy. No więc to jest szansa dla naszej gospodarki, to jest decyzja naszego rządu i to jest element, który jest clue naszego ministerstwa. Po to zostaliśmy powołani między innymi.
No i będziemy państwa już niedługo rozliczać, bo koniec kadencji tuż i wszystkie słowa, wszystkie zapowiedzi.
Nie uchylamy się od tego, panie redaktorze, a przede wszystkim ja się nie będę uchylał.
W Szczecinie.
Zapraszam.
Przy tej pierwsze, stępce, jak tylko lody
pierwsze
troszkę ustąpią.
Dni lutego. Lutego, więc najcięższy idzie luty, podkuj buty.
To my w podku tych butach udamy się do Szczecina i tam pana ministra będziemy jeszcze przepytywać, w tym wypadku tylko pod kątem projektu Batory, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, chociaż niektórzy mówią Ministerstwo Gospodarki Wodnej, bo zdaje się, że ministerstwo się rozrasta i przejmuje kolejne działy. Zdaje się ostatnio Ministerstwo Środowiska zostało pozbawione części kompetencji.
No to już dość długi proces, bo w zeszłym roku po raz pierwszy tak się w historii Polski zdarzyło, że jedno ministerstwo ma wszystkie kompetencje w zakresie wody, co jest ogromną szansą dla nas, jak również wielkim zobowiązaniem.
Powiedział Marek Grubarczyk, Posejdon rządów Prawa i Sprawiedliwości, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Posesji.
Był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
My zaraz przeniesiemy się do spraw międzynarodowych, ale zanim to nastąpi, może The Clash i London Calling, bo będziemy właśnie do stolicy Wielkiej Brytanii, do stolicy Anglii starali się dodzwonić i dowiedzieć się, by się państwo powiedzieć, co się będzie działo, bo o 20:00 bardzo ważne głosowanie w sprawie Brexitu, może najważniejsze, więc też zaraz o tym opowiemy. Zostańcie państwo z nami.